Jeżeli macie Biblię, to proszę otwórzcie na drugim liście apostoła Pawła do Koryntian. Drugi list świętego Pawła do Koryntian. Strona 1246. Czytamy od wersetu 13, czwarty rozdział, werset 13. Mając zaś tego samego ducha wiary, jak to jest napisane, uwierzyłem, przy to powiedziałem, i my wierzymy, i dlatego też mówimy, wiedząc, że ten, który wzbudził Pana Jezusa, także i nas z Jezusem wzbudził i razem z wami przed sobą stawi. Wszystko to bowiem dzieje się ze względu na was, aby im więcej jest uczestników łaski, tym bardziej obfitowało dziękczynienie ku chwale Bożej. Dlatego nie upadamy na duchu, bo choć zewnętrzny nasz człowiek niszczeje, to jednak ten nasz wewnętrzny odnawia się z każdym dniem. Albowiem nieznaczny chwilowy ucisk przynosi nam przeogromną obfitość wiekuistej chwały. Nam, którzy nie patrzymy na to, co widzialne, ale na to, co niewidzialne. Albowiem to, co widzialne, jest doczesne, a to, co niewidzialne, jest wieczne. Pomódlmy się. Łaskawy Boże, dziękujemy Tobie za ten przywilej, że możemy studiować Twoje słowo, że powołałeś nas do swojego królestwa, abyśmy słuchali Twoich wskazówek, abyśmy uczyli się żyć na podstawie Twojego Słowa, abyśmy chodzili za Tobą na podstawie Twojego Słowa. Boże, prosimy, błogosław nam dzisiaj właśnie przez Słowo, które słyszeliśmy, przez te rzeczy, które też usłyszymy. Zechciej, Boże, łaską Ducha Świętego otworzyć nasze serca. Zechciej, Panie, otworzyć nas na Twoje Słowo. Panie, spraw tak, byśmy wstępowali w ślady Chrystusa i byśmy też ujrzeli, jak powinniśmy żyć w tym świecie, jak powinniśmy, Panie, wielbić Ciebie, na co się przygotowywać, z jaką podstawą żyć w Twoim obliczu. Prosimy Cię o te łaski przez Chrystusa. Amen. Tu jest kolejne kazanie z cyklu kazań z drugiego listu Pawła do Koryntian. Poprzednim razem mówiłem dwukrotnie o takim temacie dosyć szerokim, temacie lidera sługi, lider sługa. Mówiłem właśnie podczas dwóch kazań najpierw o jego duchowej odwadze, odwadze lidera sługi, później o jego postępowaniu w prawdzie, o jego świadomości też własnych ograniczeń, bo lider wie, że jakie ma ograniczenia w tym świecie. Też mówiłem o zaufaniu Bogu, o tym, że lider ufa Bogu. Mówiłem też o jego pokorze i ostatnio też o cenie, jaką musi zapłacić za wpływanie na innych. Podawałem wam tam jeden taki przykład, prawda? Pana, który kiedy się nawrócił do Chrystusa, powiedział, że naprawdę, wykształcił chyba ponad 122 tysiące dzieci w szkole w Bristol w Wielkiej Brytanii i jak ktoś go kiedyś zapytał, co jest tak naprawdę tą, co tak naprawdę się przyczyniło do tej jego postawy, do tego, co robił, powiedział, że był taki dzień, on się nazywał George Miller, był taki dzień, kiedy umarłem dla niego, był taki dzień, kiedy umarłem dla George'a Millera. Także lider sługa musi dla siebie umrzeć. Dzisiaj dochodzimy do końcówki czwartego rozdziału i został nam jeszcze taki temat, myślę, który jest też niezmiernie istotny dla lidera sługi, dla każdego. Słuchajcie, każdy, moim zdaniem, każdy z nas powinien w jakimś stopniu być liderem. To nie jest kazanie tylko dla pastorów i jakichś przywódców. Każdy z nas powinien być liderem, czy to mężczyzna powinien przewodzić w swoim domu, czy kobieta też wobec swoich dzieci. Każdy z nas jest w jakimś stopniu liderem. Dzisiaj chcę powiedzieć o takim trudniejszym troszkę temacie, o świadomości bólu i cierpienia, ale to będzie pozytywnie o bólu, słuchajcie, bo mi się wydaje, że wbrew temu, co cały świat mówi o tych rzeczach, takich jak ból i cierpienie, to lider sługa na podstawie właśnie tutaj doświadczeń Pawła, o których nieraz już czytaliśmy, lider sługa jest świadomy, że ból, że cierpienie, słuchajcie, to nie jest kara. Ból i cierpienie w naszym życiu to nie jest kara Boża, to jest raczej narzędzie Bożej łaski. Ból i cierpienie w naszym życiu to nie jest kara Boża, to nie jest kara boska, lecz narzędzie łaski Bożej. Jak tutaj Paweł nam mówi, żyjemy, słuchajcie, powinniśmy sobie uświadomić, w jakich czasach żyjemy. Żyjemy na przecięciu, można powiedzieć, dwóch czasów, na skrzyżowaniu dwóch czasów. On tutaj mówi o człowieku zewnętrznym i wewnętrznym. Oczywiście tu nie chodzi o grecki dualizm. Paweł nie ma na myśli tutaj, że to nasze ciała są nieważne, dajmy spokój z naszymi ciałami, nie troszczmy się o nie, nie myjmy się, nie perfumujmy się, nie malujmy się i tak dalej. Nie o to chodzi, słuchajcie. Dla Pawła w jego spojrzeniu na historię jest to przecięcie czasu. Jest ten czas teraz i ten czas kiedyś. Z jednej strony jest ten czas, kiedy żyjemy w czasie, kiedy wszystko niszczeje, ale też żyjemy już na przecięciu tego czasu, kiedy wszystko jest wieczne, czyli to życie zmartwychwstania. Zobaczcie, w liście do Rzymian ten sam apostoł Paweł w 8 rozdziale napisał bardzo ciekawą rzecz. Chcę wam to przeczytać teraz. 8 rozdział, werset 20. Zobaczcie, co Paweł mówi o obecnym stanie, właśnie o obecnym człowieku, obecnym świecie. Gdyż stworzenie zostało poddane znikomości, nie z własnej woli, lecz z woli tego, który je poddał. Czyli to Bóg poddał, słuchajcie, całe stworzenie. Tutaj dokładniej można by było przetłumaczyć tutaj grekę. Nie znikomości, ale marności. Znacie temat marności, prawda? Słuchamy kazań z kaznodziei Salomona. I to jest dokładnie ta sama myśl. Obecne stworzenie przemija. To jest jego cecha, jest przemijająca. Słuchajcie, rzeczy tak naprawdę są poddane z woli Boga. Obecne rzeczy są poddane z woli Boga procesowi niszczenia. Obecne rzeczy z definicji, łącznie z nami samymi, są poddane procesowi niszczenia. Rzeczy się po prostu zużywają i rzeczy się rozpadają. Nasze serca się rozpadają, słuchajcie. Nasze serca są przeznaczone od samego początku na konkretną liczbę uderzeń i ani jednego więcej. My się rozpadamy, słuchajcie. Kiedyś się skończą te rzeczy, kiedyś się rozpadną. Oczywiście współczesna kultura chce temu zaprzeczyć, robi wszystko, by ten rozpad przezwyciężyć. I nawet chrześcijańska kultura współcześnie żyje przekonaniem, że właśnie niekoniecznie ten rozpad się dzieje. Zobaczcie, czy nie spotkaliście się z takim myśleniem wśród chrześcijan, że jeśli będę żył dobrym życiem, będę miał dobre życie. Jeśli będę tylko żył dobrym życiem, będę miał dobre życie. Jeśli będę chodził do kościoła, jeśli będę regularnie czytał Biblię, jeśli będę miał swój cichy czas, nie wiem, jeśli będę uważał na kazaniach i tak dalej, będę miał lepsze życie niż ludzie, którzy tych rzeczy nie robią. Czy spotkaliście się z tego typu myśleniem? Wydaje mi się, że nasza filozofia w tym momencie, jeśli tak myślimy, nasza filozofia nie jest lepsza, nasza filozofia życia nie jest lepsza od filozofii życia trzech przyjaciół Hioba. Jeśli będę robił dobre rzeczy, będę miał dobre życie. Dlaczego to jest błąd? Może to dla was nie jest błąd, ale ja właśnie dzisiaj rzucam wam takie wyzwanie, że takie myślenie jest błędem. Dlaczego? No, chciałbym Wam dzisiaj, żebyśmy zwrócili wspólnie jeszcze raz nasz wzrok na krzyż Chrystusa. Na krzyż Chrystusa. Widzicie, krzyż Chrystusa uczy nas właśnie czegoś przeciwnego. Jezus był całkiem dobrym człowiekiem, myślę. Nie wiem, czy się z tym zgodzicie, ale Jezus był całkiem dobrym człowiekiem, a jednak cierpiał. A jednak nie można powiedzieć, że miał dobre życie do końca. W tym sensie, bo wiecie, kiedy mówię dobre życie, to nie chodzi mi o to, że to nie jest, że to nie jest życie, z którego możemy się cieszyć, ale dobre życie to w takim wydaniu kultury Zachodu, promowanej przez mass media, to jest życie bez bólu, życie bez trosk, życie bez wyzwań, tak? Także zobaczcie, spójrzmy na krzyż Chrystusa dzisiaj i przede wszystkim zobaczmy, nie, że ten, który był dobrym człowiekiem, nie mógł powiedzieć, że tylko działo mu się dobro w tym życiu. Także mam nadzieję, że nasza filozofia życia nie jest taka jak filozofia życia przyjaciół Hioba. Zresztą ja myślę, że tak jak przyjaciele Hioba, tak myślą po prostu poganie. Zrobię coś dla Boga, dam mu to, dam mu tamto, on mi da powodzenie, tak? Trochę dzisiaj w tej erze konsumeryzmu tak podchodzimy do Boga, jak, nie wiem, często do Niego przychodzimy po prostu, daj mi to, daj mi tamto, bierzemy sobie coś tu z półki, prawda? Tak jak do sklepu wchodzimy do Pana Boga i daj mi to, daj mi tamto. Ale spójrzmy na Jezusa. Jeśli jesteśmy Bogu wierni, to bądźmy też przygotowani na to, że i jako liderzy też, słudzy, bądźmy przygotowani na to, że spotkamy się z bólem i z cierpieniem. To jest właśnie ta lekcja krzyża. Wszystko zostało poddane z woli Bożej, z nikomości czy marności. Wszystko przemija, tak jak ta para, która wydostaje się z naszych ust. Takie jest życie właśnie. Chwilę pobędzie i zaraz przeminie. Spójrzcie na kilkunastoletnie samochody, spójrzcie na kilkudziesięcioletnie domy. O ile to nie były piramidy, to one się wszystkie zużywają bardzo szybko. Spójrzcie na siebie. Nie wiem, tak jak nie wiem, często nie widzimy tego, ale rzeczywiście ci, którzy poszli przed nami, to opowiadają nam często, że w wieku 40 lat nie jest już się tak żwawym jak w wieku 20 lat, nie? I ci, którzy się z nas zbliżają już do tego wieku mocno, to widzimy to, nie? A w wieku 60 lat pewnie będziemy odczuwali stały ból już w pewnych częściach naszego ciała. I Biblia po prostu chce, zobaczcie, Biblia chce, żebyśmy zrozumieli, żebyśmy tą rzecz pojęli i przyjęli, że cierpienie i ból są nieuniknione. Pytanie oczywiście największe jest takie, co my z tym cierpieniem zrobimy? Co my z tym cierpieniem zrobimy w naszym życiu? I tutaj potrzebna jest mądrość krzyża. Tutaj potrzebna jest mądrość krzyża. Paweł bezpośrednio w tym fragmencie nie mówi o samym krzyżu, ale bardzo dużo mówi o nim w pierwszym liście do Koryntian. A tutaj, w tych wersetach, które dzisiaj przeczytałem, mówi coś takiego, że Pismo i Duch, że Biblia i Duch Święty, Duch Święty, który sprawia naszą wiarę, świadczą o tym, że ból jest wpisany w życie człowieka wierzącego, w życie człowieka sprawiedliwego. Inaczej mówiąc, człowiek sprawiedliwy będzie doświadczał bólu. W zasadzie na dobrą sprawę możemy założyć, że ból jest wpisany w życie każdego człowieka, ale u wierzącego ma szczególny kontekst. I Paweł tutaj w bardzo ciekawy sposób odnosi się do kontekstu Starego Testamentu. 13 werset w tym naszym dzisiaj czytaniu wyznacza kierunek jego myśli. Ciekawa rzecz. Uwierzyłem, przeto powiedziałem. Nie wiem, na ile nam mówi. Uwierzyłem, przeto powiedziałem. Trzy słowa. Na ile te trzy słowa nam cokolwiek mówią? Pewnie nic. Ale posłuchajcie takiego przykładu. T.S. Eliot. Pewnie słyszeliście o T.S. Eliocie. Niski poziom baterii. T.S. Eliot napisał poemat pod tytułem Jałowa Ziemia. I ten poemat się kończy następującymi słowami. Posłuchajcie. Do Kartaginy przybyłem wówczas, płonąc, płonąc, płonąc. O panie, ty wyrywasz mnie, ty wyrywasz. O czym mówi Eliot? Krótkie pytanie, krótkie odpytanie z interpretacji wierszów. O czym mówi Eliot? O czym mówi Eliot? Że był w Kartaginie, w Afryce Północnej? Ale jak znacie cały poemat, albo może go przeczytacie sobie, jest dostępny w internecie. Co ma wspólnego Kartagina z resztą tego poematu? Dlaczego mówił płonąc, płonąc, płonąc? Co znaczą słowa, o panie, ty wyrywasz mnie, ty wyrywasz. Widzicie, to jest to, nie? Że czasami jedno słowo czy dwa słowa w jakimś poemacie, w jakimś stwierdzeniu potrafią nas odwołać do czegoś konkretnego, do jakiegoś tła gdzieś tam, do tego, co kiedyś ktoś wcześniej powiedział. I kiedy tak naprawdę odkryjemy tą jedną rzecz, co znaczy Kartagina, zrozumiemy cały sens jego wypowiedzi. Cały sens jego wypowiedzi. Przed nami otworzy się cały świat wyobrażeń nawiązujący do pewnych doświadczeń. I tutaj wam powiem tak, Eliot poczynił tutaj aluzję do wyznań świętego Augustyna. Młody Augustyn był w Kartaginie, studiował w tym mieście i poznał to miejsce jako miejsce pożądliwości. Zresztą tą pożądliwość w Kartaginie ponoć wręcz wielbiono. I sam się zresztą w jakimś stopniu tej pożądliwości poddał. I tylko Bóg mógł go z tego miejsca wyrwać. To właśnie Augustyn, to są te słowa Augustyna. To ty, panie, wyrywasz mnie, ty wyrywasz. Eliot chce, byśmy właśnie myśleli o współczesnych, analogicznych miejscach do Kartaginy. On też chce być współczesnym Augustynem. Chce, żeby Bóg go wyrwał z takiego kontekstu. A zatem zobaczcie, jedno słowo Kartagina otwiera przed nami cały świat wyobrażeń. I tak samo jest często z listami Pawła. Paweł czasami wypowiada jedno słowo, dwa słowa, może trzy słowa i w tym momencie dla uważnego studenta Biblii powinien tworzyć się cały świat wyobrażeń. Słuchajcie, Paweł nie ma nic innego na myśli jak Psalm 116. Psalm 116. Miłuję Pana, gdyż wysłuchał głosu mego, błagania mego. Nakłonił bowiem ucha swego ku mnie w dniach, gdy go wzywałem. Spętały mnie więzy śmierci. Słuchajcie, to jest poemat, to jest modlitwa sprawiedliwego. Spętały mnie więzy śmierci i opadły mnie trwogi otchłani. Ucisk i zmartwienie przyszły na mnie. Wtedy wezwałem imienia Pana. Ach, Panie, ratuj duszę moją. Łaskawy i sprawiedliwy jest Pan, litościwy jest nasz Bóg. Pan strzeże prostaczków. Byłem w nędzy, a On wybawił mnie. Wróć, duszo moja, do spokoju swego, bo Pan był dobry dla ciebie. Albowiem uchroniłeś duszę moją od śmierci, oczy moje od łez, nogi moje od upadku. Będę uchodził przed Panem w krainie żyjących. I teraz się pojawia to odniesienie. Wierzę nawet wtedy, gdy mówię. Jestem bardzo utrapiony. Uwierzyłem, przeto powiedziałem. To jest inaczej wypowiedziane te same słowa z tego psalmu. Wierzę wtedy, gdy mówię. Bóg wybawił sprawiedliwego. Ale jedna rzecz, która wynika z tego psalmu, jest właśnie taka, że sprawiedliwy... I to Biblia nam mówi już od początku, czy od dawien dawna nam Biblia to powtarza. Sprawiedliwy doświadcza cierpienia, sprawiedliwy doświadcza bólu. Psalm bardzo dobrze pasuje do tych doświadczeń Pawła, o których już nieraz wam czytałem. Spętały go więzy śmierci, otoczył go zapach otchłani, ucisk i zmartwienie przyszły na niego. Prawda? Był bity, był pognębiony, oczywiście dla Koryntian. Dla Koryntian był jakby antyapostołem, tak? Bo apostoł powinien być wspaniałym bohaterem, cudownym, zdrowym, uśmiechniętym i tak dalej. Ale nie. Paweł był uciskany, był w więzieniu, był chłostany. 3 razy, słuchajcie, rozbił się z nim statek. 3 razy. Co to za człowiek? To jest człowiek, który ściąga nieszczęścia, tak? Ile razy płynęliście na statku? Ile razy się z wami rozbił statek? Z Pawłem 3 razy. Nie? Sprawiedliwy Paweł. Sprawiedliwy Paweł. Zobaczcie, w ciemności jego doświadczeń Bóg przychodził mu raz po raz na pomoc. Nie? To jest, każde takie doświadczenie było doświadczeniem śmierci, ale Bóg go wyzwalał. Bóg go podnosił, można powiedzieć, z grobu. Tak samo jak podniósł Chrystusa fizycznie z grobu, tak samo w każdych z tych doświadczeń Bóg wybawiał Pawła z grobu. Psalmista z psalmu 116 był Bogu wierny i cierpiał i mówił do Boga. I mówił do Boga i Bóg go wzbudził z martwych. Widzicie, często myślimy, często pokładamy nadzieję w takim dziwnym, nieprawdziwym przeświadczeniu, że bycie wiernym Bogu oznacza życie bez bólu, życie bez problemów. Ale Paweł przypomina, że życie wiernych wiąże się z cierpieniem. Co więcej, nie tylko wiąże się z cierpieniem, ale to cierpienie jest narzędziem Bożej łaski w naszym życiu. To jest narzędzie Bożej łaski w naszym życiu. I krzyż Chrystusa najlepiej nas o tym uczy, podobnie jak Księga Hioba, że nie powinniśmy się dziwić, że cierpimy. Powinniśmy raczej zrozumieć to sami, powinniśmy starać się pomóc zrozumieć innym, że cierpienie i ból jest normalną rzeczą. Dlaczego? No właśnie dlatego, że z jednej strony, tak jak wam mówiłem, że stworzenie przemija i rozpada się, ale jest jeszcze inny powód. I tym powodem to jest to, o którym Paweł pisze w 2 Koryntian 4:10. Drugi Koryntian 4:10. Zawsze śmierć Jezusa na ciele swoim noszący. Zobaczcie, lider, sługa nosi na swoim ciele śmierć Jezusa. Także nosimy też i my w jakimś stopniu na sobie, na swoim ciele śmierć Jezusa. Cierpienie, i przy tym wszystkim powinniśmy sobie jedną rzecz naprawdę uświadomić. Patrząc na krzyż Chrystusa, patrząc na Hioba, patrząc na psalm 116, patrząc na apostoła Pawła, słuchajcie, cierpienie nie jest dowodem na Bożą karę w naszym życiu. Cierpienie nie jest dowodem na Bożą karę. Cierpienie, wręcz przeciwnie, jest dowodem, jest potwierdzeniem Bożej łaski działającej w życiu wierzącego. Kiedy cierpimy dla Jezusa, czyli cierpimy w odpowiedni sposób, jak dla Pana, pamiętacie, że wszystko mamy robić dla Pana, jak dla Pana, i też cierpimy dla Pana, kiedy cierpimy dla Jezusa, objawiamy Jego życie. O tym Paweł tutaj pisze, że tak wtedy śmierć wykonuje dzieło swoje w nas, a życie w was. Kiedy my umieramy, inni widzą życie Chrystusa. Inni widzą życie Chrystusa w nas. Zobaczcie, sama miłość już wymaga cierpienia. Jeszcze żeby trochę pociągnąć ten temat, że ból jest wpisany w nasze życie. Sama miłość wymaga cierpienia. Słuchajcie, miłość, są różne definicje miłości w tym świecie dzisiaj. Miłość to jest najczęściej jakieś uczucie, prawda? Coś fajnego, coś przyjemnego, ale Biblia mówi coś innego o miłości. Miłość to jest poświęcenie, tak? To jest poświęcenie własnego życia dla innych. Jezus mówi, że nie masz większej miłości nad to, jak to właśnie, że ktoś kładzie swoje życie za przyjaciół. Więc jeśli kochamy, i to jest chrześcijańska definicja miłości, jeśli kochamy, cierpimy dla innych. Wręcz nasze serca są rujnowane przez tą miłość, można powiedzieć. Miłość z definicji oznacza poddanie się słabości, poddanie się zranieniu. Kiedyś podoba mi się to, co słyszałem o jednej kobiecie, też w kościele. Kiedyś jedna kobieta powiedziała, że kiedy masz dzieci, będziesz szczęśliwy jedynie w takim stopniu, jak najnieszczęśliwsze z tych dzieci. Czyli kiedy masz dzieci, to jesteś szczęśliwy tylko na tyle, na ile pozwoli ci najnieszczęśliwsze z tych twoich dzieci. Miłość właśnie oznacza życie dla innych, tak? Rezygnowanie z własnej wolności dla innych. Także jeśli byś został nawet lekarzem i chciałbyś leczyć biednych i potrzebujących, to nie masz szans. Nie masz szans, że będziesz żył szczęśliwy, że będziesz żył w bogactwie, w beztrosce i tak dalej. Widzisz, tak naprawdę umrzesz dla nich po to, by ta śmierć, ta twoja śmierć stała się dla nich życiem, tak? To jest chyba dobry przykład, że lekarz właśnie, który się troszczy naprawdę o drugiego człowieka, umiera dla siebie, aby oni mogli żyć. I to jest ta prawda, o którą mówi Paweł. Śmierć wykonuje swoje dzieło w nas, a życie w was. Także czy to jeśli chodzi o twoją rodzinę, zaangażowanie w twoją rodzinę, czy miłowanie żony, miłowanie męża, miłowanie dzieci, miłowanie bliźnich, to wszystko, słuchajcie, wymaga. To wszystko wymaga umierania dla siebie. To wszystko wymaga twojego poświęcenia. Także nawet jeśli chcesz widzieć zbawienie ludzi dookoła siebie, będziesz cierpiał. I cierpienie jest po prostu wpisane w życie. Ale znowu, nie chcę ci powiedzieć, że masz stać się buddystą i zaakceptować cierpienie i być uśmiechnięty w swoim cierpieniu. Buddyści właśnie przyjmują swoje cierpienie i twierdzą, że to jest, że i tak są szczęśliwi. Biblia obiecuje coś innego. Biblia mówi, że w swoim poświęceniu żyjemy na skrzyżowaniu tych dwóch czasów. Z jednej strony czasu, gdzie wszystko przemija, gdzie wszystko jest poddane marności i rozpadowi, i żyjemy też z drugiej strony w pierwszym rozdziale tego nowego życia wiecznego. I Biblia mówi, że w tym swoim poświęceniu doznasz niesamowitej chwały. Zobaczcie, 17 werset. Albowiem nieznaczny chwilowy ucisk, nieznaczny chwilowy ból przynosi nam przeogromną obfitość wiekuistej chwały. Gdybyśmy mieli to troszkę dokładniej przetłumaczyć z greki, to chodzi, można by było powiedzieć coś takiego. Obraz jest taki. Tak jak udręka jest dla nas czasami ciężarem u szyi, ciężarem takim, który gdzieś jest zawieszony na naszej szyi, nas przygniata, tak chwała, Paweł nam obiecuje, jest o wiele cięższa. Chwała jest o wiele cięższa. Wiecie, że chwała się wiąże z ciężarem, tak? Chwała ma swój ciężar. I to jest ta obietnica, że tak jak ta udręka nas jakoś ciągnie i obciąża, tak też chwała jest o wiele cięższa. Chwała, którą otrzymujemy w tym życiu i w przyszłym życiu, jest o wiele cięższa. Tak jak doświadczamy śmierci jak Chrystus, tak też doświadczamy nowego życia jak Chrystus. Widzicie, każde takie doświadczenie, o którym pisze psalmista, doświadczenie śmierci w naszym życiu, doświadczenie bólu, doświadczenie właśnie nawet takiego bólu związanego z wysiłkiem, z poświęceniem dla innych, wiąże się też z większą chwałą. Nie ma, słuchajcie, kiedyś takie mądre powiedzenie było: bez pracy nie ma kołaczy, bez wysiłku nie ma kołaczy, bez potu i łez nie ma tak naprawdę chwały. Nieraz wam powtarzałem, tak, o tym polu kupionym przez mojego wujka, które było po prostu zarośnięte, zapuszczone. Jak on to patrzył, po prostu mówił, co on zrobił najlepszego, że to kupił. Mówi, stał z tym sierpem tam i po prostu płakał i wycinał to pole i karczował to pole. I słuchajcie, dzisiaj to jest piękne pole ze stawem, z jakąś altanką, prawda, gdzie naprawdę to wszystko pięknie wygląda, tak, to wszystko, chwała wymaga poświęcenia, chwała wymaga łez, chwała wymaga cierpienia. Także nie ma, słuchajcie, w naszym życiu zmartwychwstania, nie ma chwały bez śmierci. Musimy, żeby doświadczyć życia Chrystusa, żeby doświadczyć chwały Chrystusa, musimy najpierw, tak jak On, doświadczyć śmierci. I dzięki, zobaczcie, cierpienie jeszcze jedną rzecz sprawia w naszym życiu. Dzięki cierpieniu poznajemy chwałę u przyszłego człowieka. Poznajemy chwałę przyszłego człowieka. Nasz zewnętrzny człowiek niszczeje, to jednak wewnętrzny odnawia się z każdym dniem. Poznajemy tak naprawdę chwałę przyszłego człowieka. Martin Lloyd-Jones, słynny walijski kaznodzieja, powiedział coś takiego i bardzo mądrego. Opowiadał o pastorach, trzech pastorach, którzy rozmawiali o młodym pastorze, który był bardzo obiecujący, bardzo dobrze się zapowiadał w swojej służbie. Ludzie już do niego ciągnęli do kościoła, żeby słuchać jego kazań. I tych trzech pastorów rzeczywiście tak pozytywnie się o nim wypowiadało i mówiło, on ma talent od Boga, on ma talent do Boga. I wtedy jeden pastor powiedział, ale nie został jeszcze złamany. Jeszcze był za młody, jeszcze nie został złamany. I Martin Lloyd-Jones powiedział coś takiego, że tylko ludzie złamani mogą służyć innym. Tylko ludzie złamani mogą służyć innym. Tak naprawdę powiedział coś więcej Martin Lloyd-Jones, że o ile ktoś nie cierpiał nigdy głęboko, nie może być przydatny innym ludziom w sposób duchowy. Nie może być przydatny innym ludziom w sposób duchowy. Widzicie, śmierć. Musimy otrzeć się o śmierć, aby życie działało w innych. Tylko ludzie złamani mogą naprawdę służyć innym. Tylko tacy ludzie mogą doświadczyć Bożej chwały. Także dlaczego warto się poświęcać? Dlaczego warto w ogóle cierpieć i ból ponosić? Werset 15. Wszystko to bowiem dzieje się ze względu na was. Znowu nie na nas, ale na was. Zobaczcie, to jest zupełne odwrócenie naszego egotyzmu. To wszystko, co się dzieje w naszym życiu, cierpienie i tak dalej, to dzieje się ze względu na innych. Aby im więcej jest uczestników łaski, tym bardziej obfitowało dziękczynienie ku chwale Bożej. Po co to wszystko się dzieje? Ponieważ chodzi nam o jedno, słuchajcie, w naszym życiu i w budowaniu Królestwa Bożego chodzi nam o jedno. O to, by ludzie byli wdzięczni Bogu. Paweł nas uczy w liście do Rzymian, znowu w pierwszym rozdziale, że podstawą wszelkiej grzeszności jest brak wdzięczności. Podstawą dla wszelkiego grzechu ludzkiego jest brak wdzięczności Bogu. Tak? List do Rzymian 1:21. Dlatego, że poznawszy Boga, nie uwielbili Go jako Boga i nie złożyli Mu dziękczynienia. Także grzech zaczyna się właśnie w braku wdzięczności Bogu. I właśnie po to, dlaczego warto się poświęcać, dlaczego warto znosić cierpienia? No właśnie dlatego, że jesteśmy powołani do budowania Królestwa Bożego i to Królestwo opiera się na wdzięczności Bogu. Chodzi o to, żeby ludzie patrząc na nas wielbili Boga, tak? My przechodzimy przez różne doświadczenia po to, żeby łaska Boża się objawiała w życiu innych ludzi. Jeśli ja jako pastor, jeśli Bóg nie będzie mnie łamał i mojego egotyzmu, mojego samolubstwa, to ja nie będę dobrym sługą dla was. Nie będę dobrym pastorem dla was. Nie będę dobrze wam służył. Ja myślę, że to, że Bóg właśnie to czyni z nami, że Bóg nas łamie, abyśmy mogli być przydatni dla innych w sposób duchowy. Także zobaczcie, krzyż Chrystusa uczy nas, że nie powinniśmy się dziwić, że cierpienie ma miejsce. Krzyż też Chrystusa uczy nas, byśmy się nie pogubili co do tego, że dlaczego cierpienie się zdarza. Cierpienie się zdarza właśnie dlatego, żeby ludzie wielbili Boga, żeby ludzie objawiali chwałę Bożą. I też krzyż Chrystusa uczy nas, że to cierpienie w jakiś sposób trzeba zaakceptować w naszym życiu. I pytanie, jak należy cierpieć? Jak należy cierpieć? Już kończąc trzy punkty. Przede wszystkim werset 11 w tym rozdziale 2 Koryntian 4 mówi: zawsze bowiem my, którzy żyjemy, dla Jezusa na śmierć wydawani bywamy. Więc jeśli umieramy, to umierajmy dla Jezusa. Jeśli cierpimy, to cierpimy dla Jezusa. I jak należy cierpieć dla Jezusa? Trzy rzeczy, słuchajcie. Krzyż Chrystusa nas uczy, jak cierpieć dla Niego. Przede wszystkim krzyż nam pokazuje, że chodzi o cierpliwość. Oczywiście my w kółko cały czas stajemy się niecierpliwi i w kółko zadajemy to samo pytanie. Dlaczego? 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 Werset 17 nawet zapewnia nas w tym rozdziale, że jeśli cierpimy, to jest to chwilowy ucisk, tak? Chwilowy ucisk. Także Paweł ma tutaj szerszą perspektywę. Potrafi wierzyć Bogu, że rzeczy kiedyś będą miały się inaczej. Ale my oczywiście, kiedy cierpimy, to twierdzimy, o dlaczego Boże, dlaczego, dlaczego ja, dlaczego, dlaczego ja? Bardzo często podchodzimy do naszego cierpienia właśnie w ten sposób. Co dobrego może przynieść takie cierpienie? Jak myślicie, co myśleli ludzie otaczający krzyż Chrystusa, krzyż Jezusa? Co dobrego może być w takim cierpieniu? Co dobrego może być w takim cierpieniu? Przecież to jest Syn Boży, nie powinien cierpieć, tak? To jest Mesjasz, on powinien zejść z tego krzyża. Co dobrego może być w takim cierpieniu? I co się stało? Co dobrego może być w twoim cierpieniu? Co dobrego mogło być w cierpieniu Jezusa? No to, że przez to cierpienie Bóg dokonał najmądrzejszego dzieła zbawienia w historii. I wiecie co? I teraz ludzie to latami studiują na uczelniach teologicznych. Właśnie to, co się tam stało. Co dobrego Bóg może uczynić przez cierpienie? Spójrz na krzyż. Co dobrego może być z bólu, z cierpienia? Spójrz na krzyż. Także z jednej strony cierpliwość. Z drugiej strony krzyż pokazuje, krzyż nas zapewnia wręcz o tym, ja bym powiedział, i powinniśmy w to uwierzyć, że nie chodzi o cierpienie, że w naszym życiu nie chodzi o cierpienie z powodu naszej nadmiernej winy. I to jest chyba ta rzecz, na którą bym szczególnie wam dzisiaj chciał zwrócić uwagę, że cierpienie, które się nam zdarza w życiu, nie jest z naszej winy. Czy nie wydarza się z naszej winy. I oczywiście jest cierpienie, które sami na siebie ściągamy. Bóg może przynieść cierpienie do naszego życia z jednej strony, aby nas nawrócić z naszych błędnych dróg, tak? Zobaczcie, kiedy dzieci kłamią, to rodzice mogą nałożyć na nie jakąś karę, tak? Albo nie oglądamy telewizji, albo nie chodzimy do kolegów, koleżanek i tak dalej, nie? Powoduje to dla nich jakąś pewną niedogodność, ale ostatecznie w wieczności, można powiedzieć, to ich ocala przed byciem kłamcami, tak? Przed byciem wiecznymi kłamcami. Więc zobaczcie, tak, Bóg z jednej strony stawia na naszej drodze przeszkody, które powodują naszą niedogodność, czyli też nasze cierpienie, po to, żebyśmy nie byli wiecznymi kłamcami, wiecznymi złodziejami i tak dalej, można powiedzieć, tak? Ale słuchajcie, w tym wszystkim, jeśli cierpimy, pamiętajcie jedno, spójrzcie na krzyż i zrozumcie, że Bogu nie chodzi o zemstę. Oczywiście myślę, że nam, ludziom się to zdarza, prawda, żona nadepnie mi na odcisk, dziecko nadepnie mi na odcisk, tak, ja chcę się zemścić, chcę, żeby było na moim. Ty mnie zraniłeś, ja cię zranię, tak? Ale słuchajcie, Bóg nawet w pouczaniu nas, nigdy nas nie karci z zemsty. Czyli nigdy nie dostajemy jeden do jeden w naszym życiu. Słuchajcie, nigdy nie dostajemy jeden do jeden. Bóg nas nie karci z powodu nadmiaru naszych win. Bóg nas nie karci za każdy nasz grzech. Bogu, słuchajcie, nie chodzi o to, żebyśmy zapłacili za nasze grzechy. Nie? Często mamy to wrażenie, że kiedy coś nam się dzieje, kiedy cierpimy, mówimy, Panie, za jakie grzechy, za jakie grzechy. I rzeczywiście wymawiamy sobie, że Bóg nas karci, że Bóg nas smaga za nasze grzechy, że Bóg nas kara i chce, żebyśmy zapłacili za nasze grzechy. Ale słuchajcie, tak nie jest. Wiecie, czemu tak nie jest? Spójrzmy na krzyż. Ktoś inny, Chrystus, zapłacił za nasze grzechy. Bóg jest sprawiedliwy. Bóg nie karze, tak jak niektórzy ludzie w niektórych nawet krajach karze się za jedną rzecz dwukrotnie, trzykrotnie. Ale Bóg zawsze karze raz za jedną rzecz, więc powinniśmy pamiętać, że Chrystus za nas zapłacił. Że jeśli cierpimy, to nie jest z powodu nadmiaru naszej winy. To nie jest z powodu tego, że jesteśmy tak bardzo grzeszni, że Bóg teraz musi nam przyłożyć. Bóg przyłożył Chrystusowi na krzyżu. Także pamiętajmy, że kiedy cierpimy, to nie jest tak, że Bóg nas porzuca. Bóg porzucił już kogoś innego w nasze miejsce. Bóg porzucił Chrystusa na krzyżu dla ciebie. Także Bóg może cię napominać jak ojciec, abyś nie był właśnie tak jak dzieci, prawda? Dzieci się napomina, że jeśli kłamią, to zabrania im się czegoś, po to, by nie stawały się permanentnymi kłamcami. Ale Bóg nie karze cię za twoje winy, za twoje grzechy. Bóg się nie mści, nie karze za dwa razy za to samo, ponieważ ukarał Jezusa. Także z jednej strony cierpliwość, z drugiej strony pamiętajmy, że to nie jest kara za nasze winy. I po trzecie, krzyż nas uczy też cierpieć bez samosprawiedliwego gniewu. Samosprawiedliwy gniew. Słuchajcie, nie ma nic złego w gniewaniu się, w byciu wściekłym na to, co się dzieje. Nie ma nic złego w płakaniu i lamentowaniu. Hiob nam to pokazuje. Z drugiej strony spójrzmy na Jezusa, który szedł do grobu Łazarza. Pewnie też tam jest napisane, że płakał po prostu. Drzewnie płakał. Był pewnie zdenerwowany, sfrustrowany. I nie ma nic złego, słuchajcie, w takim przyjmowaniu cierpienia. Jednak jest inny typ reakcji, który następuje, kiedy rzeczy dzieją się źle w naszym życiu. I to jest ten typ reakcji, który sprowadza się do jednego, który sprowadza się do powiedzenia Bogu, jak śmiesz czynić mi coś takiego. Widzicie, to jest samosprawiedliwy gniew. Spójrzmy jeszcze raz na życie Pawła. Czytałem wam to już też ostatnim razem. Paweł otrzymał wiele objawień od Boga. Paweł był bardzo blisko Boga. I Bóg wbił w jego ciało cierń. Nie wiemy, co to było. Niektórzy mówią, że chodziło o to, że tracił wzrok, miał słaby wzrok. Niektórzy mówią, że to był jakiś inny defekt jego ciała. Jakaś coś, co sprawiało jego, co ciążyło mu bardzo w życiu. I co Bóg mu powiedział? Paweł mówi, że trzykrotnie modlił się do Boga, aby zabrał to z jego życia. Ale Bóg mu w tym czasie powiedział, masz dosyć, jeśli masz łaskę, jeśli masz moją łaskę. Więc zobaczcie, tak naprawdę to cierpienie jego jest z jednej strony zabezpieczeniem do tego, żeby się nie wynosił, żeby nie był pyszny, a z drugiej strony właśnie cierpieniu towarzyszy większa łaska. Bo Paweł mówi, że się nauczył później tego, że kiedy jest słaby, wtedy Boża moc się objawia w jego życiu. Tak? To nie chodzi o to, że kiedy jestem słaby, działa Boża moc i ja jestem mocny, ale kiedy jestem słaby, działa Boża moc i Bóg jest mocny, tak? W moim życiu. Więc ciernie, słuchajcie, Paweł dostał cierń i wiemy już, że ciernie pojawiają się przy pierwszym upadku. Świat poszedł nie tak. Kiedy Adam i Ewa zgrzeszyli, na świecie pojawiły się ciernie. Ciernie przynoszą ludziom cierpienie, tak? Człowiek ma pracować w pocie swego czoła. Ciernie i osty wydaje ta ziemia. I pamiętajmy, nie? Że tak jest. Bóg daje nam doświadczać tych różnych rzeczy. I patrzmy na to wszystko właśnie znowu z nadzieją, że to Chrystus poniósł te ciernie na własnej głowie. Może pytasz ciągle, dlaczego cierpienie przydarza się w moim życiu? Na to teraz nie możemy dać odpowiedzi. Nikt z nas tak ostatecznie nie może dać odpowiedzi, dlaczego cierpienie się zdarza. Może kiedyś z perspektywy czasu, patrząc wstecz, będziemy wiedzieli, po co nam się coś konkretnego wydarzyło. Ale słuchajcie, patrząc na krzyż Chrystusa, nie możemy zaprzeczyć jednemu. Nie możemy zaprzeczyć temu, że Bóg ma ku temu dobry powód. Że Bóg ma ku temu dobry powód. Nie możemy Bogu zarzucić, słuchajcie, nawet w tym cierpieniu, w tym bólu, że nas nie kocha. jak moglibyśmy mu właśnie coś takiego powiedzieć, patrząc na krzyż? My się nie możemy Bogu powiedzieć, jak śmiesz. Bóg mówi coś innego. Jeśli cierpisz, zaufaj mi. Jezus cierpiał też z miłości dla nas, bez gniewu, bez zarzucania Bogu tych rzeczy. I pamiętajmy też o jednym, że Jezus nie cierpiał po to, byśmy my nie cierpieli, ale Jezus cierpiał po to, żebyśmy my, kiedy my cierpimy, byli tak jak On. Tak? On poszedł przed nami, żeby nam pokazać. Zobaczcie, cierpienie nie dzieje się dlatego, że Bóg o nas zapomniał. Raczej cierpienie dzieje się po to, bo On chce, byśmy do Niego mocniej przylgnęli, mocniej Go kochali. Więc tak jak tu Paweł pisze, dlatego nie upadamy na duchu. Dlatego nie upadamy na duchu. Angielskie tłumaczenia tutaj mają, dlatego nie tracimy serca. Dlatego nie tracimy serca. Bądźmy raczej tak jak psalmista z psalmu 116, który mówił, że właśnie wołał do Boga w tym, Bóg go wyzwolił, Bóg go wybawił. Pomódlmy się. Nasz drogi, łaskawy Ojcze, dziękujemy za przykład Twojego apostoła Pawła, za przykład też Chrystusa, ten największy przykład cierpienia dla dobra innych. Dziękujemy za Hioba, za tych sprawiedliwych, którzy doświadczyli życia, można powiedzieć, którzy doświadczyli złamania od Ciebie, a jednak to wszystko działo się po to, by Twoja łaska i Twoja chwała się objawiły, Panie Jezu. Prosimy Cię, byśmy i my, wstępując w te same ślady, potrafili objawiać Twoje życie, Twoją łaskę i chwałę innym.